Życie Jezusa Chrystusa, dzieci i młodzieniec przychodzą do Jezusa. Taki podtytuł: Potem przyjdź i naśladuj mnie. A już wiemy, o kim będzie dzisiaj mowa, dlatego że będziemy mówili o tym, jak dzieci przyszły do Jezusa oraz jak przyszedł urzędnik, wiemy, bogaty, młody człowiek do Jezusa. Jak różniło się to pod wieloma względami, w jaki sposób zbliżyli się do Jezusa i jak to się zakończyło. Ale zanim dojdziemy do tego miejsca, trochę kontekstu. Mówiliśmy, Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Ostatnia prosta przed Jego ukrzyżowaniem, luty 30 rok. Umownie, bo wiemy, że to datowanie jest takie bardzo umowne, ale od kiedy tutaj rozważamy życie Jezusa, posługujemy się tą konsekwentną datą. Na pograniczu Galilei i Samarii jest uzdrowił 10 trędowatych i tam zawiesimy nasz sznurek na bieliznę, prawda? A drugi koniec jest właśnie dzisiaj przy tej historii z dziećmi i bogatym młodzieńcem. To, co się dzieje pomiędzy, jest ważne i to jest blok myślowy, który w jakiś sposób tam, powiedzmy, zamkniemy. A więc historie pewne i nauczanie Jezusa pomiędzy. A więc Jezus na pograniczu Galilei i Samarii uzdrawia 10 trędowatych. Nakazał im, aby udali się do kapłana, do Jerozolimy i kiedy byli w drodze, zostali uzdrowieni. Trędowaci deklarowali głośno, że są uczniami Jezusa i faktycznie okazali posłuszeństwo. Jezus powiedział, idźcie, nie dyskutowali, poszli i w drodze zostali oczyszczeni. Ale to, co się stało potem, pokazało, że te deklaracje były trochę na wyrost. Bo o ile otrzymali to, czego pragnęli, to potem już do Jezusa nie wrócili. Jeden człowiek z 10 wrócił, aby podziękować Bogu. I można powiedzieć, to on prezentował taką postawę, jakiej Jezus oczekiwał, wdzięczności. Bo przecież stała się rzecz niezwykła. Być uczniem Jezusa to nie tylko przyjść do Niego, ale chodzić za Nim każdego dnia. To znaczy być uczniem Jezusa. Nie bywać z Nim, ale chodzić za Nim, naśladować Go każdego dnia. Dlatego Jezus pytał swoich uczniów, pamiętacie to nauczanie, czy będziecie ze mną, nawet kiedy będziecie chcieli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego i nie ujrzycie. Nawet kiedy będziecie wołać o jakieś szczególne moje działanie, cud i nie zobaczycie, czy nadal będziecie mi wierni? Oraz z drugiej strony, czy będziecie mi wierni i wytrwacie przy mnie, kiedy już otrzymacie to, czego potrzebowaliście? Dlaczego przyszliście do mnie tak naprawdę? A czy przypadkiem nie okaże się, że gdy już otrzymacie, czego potrzebowaliście, pójdziecie swoją drogą, tak jak 9 trędowatych, prawda? A więc ten fragment to pytanie Jezusa do uczniów, czy będziecie mi wierni. To pytanie do nas. Czy my jesteśmy wierni Jezusowi? Czy może się z Nim ustawicznie targujemy albo służymy Mu za coś, w zamian za coś? Czy nie wystarczyłaby Golgota, dar życia wiecznego, obietnica, zgładzenie naszych grzechów? Prawda? Tak dochodzimy do dzisiejszych wydarzeń. Przeczytajmy jeszcze raz wersety od 15 do 17. I chciałbym, żebyśmy czytając to wyobrazili to sobie. Tak gdybyśmy mieli pojechać na obóz do Narewki. Wyobraźcie ten fragment. Po prostu dzieci przychodzące do Jezusa. Wersety od 15 do 17. Przepraszam. Przynieśli też do Niego i dzieci, aby się ich dotknął. A widząc to, uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. To znaczy, że musimy się dobrze przyjrzeć dzieciom. Jak one reagują na Słowo Boże? Jak one reagują na Boga? Jak one reagują na obietnice Boże? Bo jeżeli nie będziemy w swojej wierze podobni do nich, nie wyjdziemy do Królestwa Bożego. Dobrze jest patrzeć na dzieci. Dobrze jest patrzeć na dzieci. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić tę sytuację. Wiadomo, ludzie się cisną i tak dalej. A tu jeszcze rodzice się pchają z dziećmi. Nie dość, że już człowiek jest zmęczony. Tyle rzeczy się wydarzyło. To gdzie jeszcze z tymi dziećmi? Ale piękna jest reakcja Jezusa. Bo On zwyczajnie w świecie ich karci i każe im zrobić drogę. I zobaczcie, przywołuje te dzieci. A one przybiegają. I wiemy z paralelnych tekstów, możemy sobie spojrzeć, bo w naszych Bibliach są one opisane, czyli Mateusza 19, 13, 15 oraz Marka 10, 13 do 16, że tam się dzieją takie rzeczy spontaniczne. I bierze jedne na ręce, i drugie po prostu błogosławi. I spróbujmy sobie wyobrazić, to na pewno nie było tak, że oni stali tak po prostu i czekali, aż Pan Jezus położy na nie ręce, tylko po prostu tam były emocje, no. A Jezus je błogosławił, mówił coś do nich i one były z Nim. I to było takie, wiecie, naprawdę czyste i niewinne. To tym bardziej właśnie dzisiaj, kiedy żyjemy w takich czasach, gdzie wychodzą takie przykre sprawy mówiące o takim wykorzystywaniu swojej pozycji do krzywdzenia dzieci, jest to po prostu tragiczne. Pan Jezus kiedyś powiedział, że jeżeli kiedyś zgorszycie jednego z tych malutkich, biada wam. Lepiej, żeby kamień młyński powiesić na szyi i żebyście skończyli na dnie morza. Biada wam. Bo jest coś szczególnego w wierze dzieci. I ci z nas, którzy pracują z dziećmi, dobrze o tym wiedzą. No jest niesamowite. Słuchajcie, przyjeżdżamy na obóz i dzieci się zjeżdżają. Nieważne, czy to są dzieci, wiecie, z rodzin chrześcijańskich, czy są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. To jest nieważne. Po prostu okazuje się, że jak jest na obozie atmosfera wiary, obóz jest otoczony modlitwą, kadry zboru, bo zawsze wszyscy razem o to dzieło dbamy i systematycznie są lekcje biblijne do tych dzieci, i są pieśni, i gdy dzieją się jakieś trudne sprawy, my rozmawiamy z nimi i pokazujemy, jak należy to rozwiązywać, to co się dzieje niesamowitego, bez względu na to, z jakim bagażem, nie tym plecakiem, tylko wiecie, tym bagażem, którego nie widać, te dzieci przyjechały, one z każdym kolejnym dniem coraz bardziej otwierają się na Boga. Dzieci, które się nigdy nie modliły, modlą się. Przeżywają coś bardzo głęboko. I to nam pokazuje, nam, którzy pracujemy z dziećmi, większość z nas pracowała z dziećmi, to pokazuje, że człowiek naprawdę jest stworzony do relacji z Bogiem. Naprawdę. To po prostu coś z upływem lat, wiecie, te serca kamienieją, pojawia się jakiś sceptycyzm, pojawia się, wiecie, takie wątpliwości, taka niewiara wynikająca właśnie z tego, jakie jest życie, że my po prostu boimy się już komuś naprawdę zaufać. A te dzieci są takie ufne. I później, kiedy czasami siedzimy na spotkaniach personelu i rozmawiamy, miały jakieś miejsce dziwne sytuacje, ktoś coś przeżywa, jakieś dziecko i grupowi słyszą, jak dzieci radzą sobie. To ty nie słyszałeś? Trzeba się pomodlić i zaufać Bogu. Takie proste. I oni po prostu to robią. Modlą się razem. Czasami widzimy, że kładą na siebie ręce, prawda? Zachęcają się. Potem, gdy na przykład dzieją się jakieś takie przykre sprawy, że ktoś kogoś popchnął, ktoś kogoś przezwał, to ty nie wiesz? Słuchajcie, piękne jest widzieć, jak dzieci reagują po prostu na Ewangelię. I myślę, że to było też tym, co Jezusowi sprawiała przyjemność. Widzieć taką, wiecie, bezinteresowną, szczerą, prostą wiarę. Bez żadnych takich, wiecie, wykluczeń w postaci gwiazdek pod spodem. I z tego, co czytamy, Jezus chciał, żeby dzieci miały zawsze do Niego dostęp. Nie miał nic przeciwko temu. Chciał je błogosławić, bo właśnie kiedy od dziecka ktoś wzrasta, wiecie, w takiej prawdziwej atmosferze wiary, to to kształtuje tego człowieka na całe życie. No więc co stało się z młodzieńcem, który przyszedł potem? Bo możemy być pewni, zobaczcie, przeczytajmy przynajmniej część tej historii, że ten człowiek się wychował w rodzinie z tradycjami. W rodzinie, w której po prostu znano Słowo Boże. Przestrzegano tego Słowa, kierowano się nim. A jednak ten człowiek nie jest szczęśliwy. Ciekawe, co? Przeczytajmy ten fragment. Od 18 do 23, czyli tak powiedzmy pół tego akapitu. Zapytał go pewien dostojnik tymi słowy. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus, dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. Słuchajcie, czego dowiadujemy się o tym człowieku tylko u Łukasza, bo moglibyśmy sięgnąć jeszcze do Mateusza i do Marka, ale po prostu popatrzmy na to, co dostarcza nam Łukasz. Werset 18. Był dostojnikiem. A więc w narodzie był już szanowany i można powiedzieć, ten szacunek przełożył się na jego pozycję w społeczeństwie. Był dostojnikiem. Wersety 22 i 23 dowiadujemy się, że był bogaty. No i tak to zazwyczaj w Izraelu szło w parze. Żydzi wierzyli, że jeżeli człowiek wierzy Bogu, pokłada w nim nadzieję, to się przejawi jak? W postaci dobrobytu. To była prosta zasada zapłaty. Żyjesz z Bogiem, jesteś błogosławiony. Występujesz przeciwko niemu, spotykać się co? Po prostu spotykają cię problemy. To była funkcjonująca zasada. Widzimy ją też w księdze Joba. Ona tam funkcjonuje, nie? Że ludzie przyjaciele przychodzą do Joba i mówią, Jobie, skoro tak ci się źle dzieje, musiałeś nagrzeszyć. Prawda? A więc jest zamożny. Widzimy tutaj kolejną cechę. I trzecia rzecz, wersety 20-21. Wywodził się z religijnej rodziny, gdzie ewidentnie znano Słowo Boże i kładziono nacisk na wypełnianie tego Słowa. Na wypełnianie tego Słowa. To tyle wiemy, a teraz zobaczmy na tę historię. Przychodzi do Jezusa i mówi tak, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Zobaczcie, miał wszystko, możemy powiedzieć tak po ludzku, no bo tak możemy powiedzieć, no. Miał wszystko, a jednak szuka czegoś więcej. Odziedziczył majątek, a jednak pyta o coś innego. Jak odziedziczyć życie wieczne? I zobaczcie, dobrze przyszedł, wiemy, nawet to niefortunne na nauczycielu dobry, to wiemy, że po prostu nikt tak nie mówił dobry. To było, jeżeli ktoś mówił już nauczycielu, to było same w sobie dobry. A dobry, Jezus dokładnie mówi to, co powinien powiedzieć. Dobry to jest tylko Bóg. I w pewien sposób trochę naprowadza młodzieńca. Prawda? Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. 20 werset mnie bardzo pociesza, bo pokazuje, że Pan Jezus nie był taki, wiecie, pedantyczny, by wyliczać przykazania po kolei. My czasami się boimy wyliczać po kolei, bo może nie po kolei. A tutaj zobaczcie, najpierw 7, nie cudzołóż. Potem 6, nie zabijaj. Potem 8, nie kradnij. Potem nie mów fałszywego świadectwa, prawda? I czci ojca swego i matkę, 5. No on jest po prostu wymienia wszystkie, zauważcie, wszystkie przykazania z tej linii poziomy. Czyli w mojej relacji z ludźmi. Nie z Bogiem, tylko z ludźmi. I co ten człowiek mówi? Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Co to znaczy? Że przestrzeganie przykazań nie dało mu spełnienia, bo on nie jest spełniony, on szuka cały czas. To by znaczyło, że to nadal za mało? To co, jak czytam Słowo Boże, to mogę nadal nie być spełnionym człowiekiem? No okazuje się, że tak. Nawet czytam i stosuję, to mogę nie być spełnionym człowiekiem. Tak może być. Wiecie, to dlatego czasami ludzie wierzący z pokolenia w pokolenie porzucają wiarę albo odchodzą z kościoła. Bo nie dotarli tam, dokąd powinni byli dotrzeć. Chociaż dostali bardzo dużo. I zobaczcie, kiedy Pan Jezus słyszy jego odpowiedź, myślę, że to była szczera odpowiedź, on nie koloryzuje, bo Pan Jezus nie daje mu wykładu, słuchaj, nikt nie jest w stanie wypełnić wszystkich przykazań, ale po prostu to znaczy, że on szczerze naprawdę chciał przestrzegać tych przykazań. Jezus mówi, od razu przychodzi do sedna, jednego ci brak. I zobaczcie, wystarczy, że brak jest jednego i wszystko leży. Można być wychowywanym od dziecka pośród ludzi wierzących. Można chodzić na szkółkę i słyszeć i poznać wszystkie historie. Można potrafić cytować mnóstwo wersetów. I można cały czas pytać, co ze mną jest nie tak. I to wszystko mając, można w pewnym momencie powiedzieć, to nie daje mi spełnienia i odejść. Jezus mówi, jednego ci brak. No czego? Czego mi brak? No na razie to wygląda na to, że Pan Jezus mu tylko zaczyna zabierać, prawda? Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Czyli co? Brak ci mnie. Wszystko beze mnie, mówi Jezus. Po prostu jest dalej niczym. Jeżeli to nie doprowadzi cię do mnie, do takiej, wiesz, więzi ze mną, dalej będziesz nieszczęśliwy. Wiecie, jestem przekonany, że dzisiaj w Kościele również jest mnóstwo nieszczęśliwych ludzi. Czemu? Słuchamy mnóstwo kazań. Bo internet, wiecie, teraz jest taki, że my możemy słuchać kazań z całego świata, najlepszych kazań. I będziemy zastanawiali się, czego mi jeszcze brak. Jednego. Pana. Pana i tego życia, które polega na tym, że naprawdę zawierzysz mu. To dlatego Jezus tak naprawdę go ratuje. Mówi, oddaj mi te wszystkie torby. Oddaj to. I mówi, rozdaj to wszystko. Tutaj mieliśmy kiedyś taki przypadek, pamiętacie? To była trochę taka groteska. Przyszedł człowiek pijany do nas na nabożeństwo i tam w ostatniej ławce. Sprzedajcie wszystko. Rozdajcie ubogim. Prawda? Był bezdomny. I to taka rada była jego. Ale tutaj widzimy bardzo wyraźnie, że co Jezus robi? Te wszystkie rzeczy, które masz, sprawiają, że nie musisz polegać na mnie. Bo wszystko, twoje środki, które posiadasz, są w stanie ci zapewnić. Ale ty musisz zdać się na mnie. Przyjść do mnie. Związać swoje życie ze mną. Pójść za mną. Zawierzyć swoje życie mi, by doświadczyć spełnienia. Bo ja jestem dawcą nowego życia. Ja, życie ze mną, życie przez wiarę, to zmienia rzeczywistość. A my nie lubimy tego. Zobaczcie, że dążymy. To jest też jakaś mądrość. Dążymy do tego, wiecie, żeby uczynić sobie bezpieczną przyszłość. Każdy z nas ma jakiś sposób na zabezpieczenie rodziny i to jest dobre. To jest właściwe. Nie powinniśmy być nieodpowiedzialni. Ale jest gdzieś taki moment, pułap, kiedy słuchajcie, po prostu nie musimy polegać na Bogu. Ja teraz słyszę nieraz ludzi, którzy mówią, ale ja do tego doszedłem sam. Ja doszedłem do tego sam, ja sobie świetnie radzę. Dlaczego miałbym potrzebować Boga? No szczera odpowiedź. Tylko ten człowiek też miał wszystko, a mimo to mówi, czego mi jeszcze brakuje. Szkoda o ludzie, którzy dochodzą tam do samej góry, odczuwają pustkę z tego, że mogą już wszystko mieć i dalej nie czują się spełnieni. Jezus mówi, jednego ci brak. Pozbądź się tego, co ci przeszkadza zaufać mi, co sprawia, że tak naprawdę twój los jest w twoim ręku i potem dopiero przyjdź i naśladuj mnie, pójdź za mną. I to nie chodzi o to, wiecie, że teraz zasada jest taka, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to musi teraz wszystko rozdać Bogiem. Bo to wcale nie musi być jego problemem. Wcale nie musi być jego problemem, bo potem widzimy w dalszych wersetach od 24 do końca, problemem może być rodzina. Że nie jesteśmy gotowi, wiecie, pójść za Jezusem, bo właśnie rodzice, bo dzieci, bo zawsze jest jakiś powód, dla którego boimy się zrobić krok wiary. Pamiętacie, kiedy Jezus wysyła w pewnym momencie apostołów na misję, uczniów? Tuż przed tym ma miejsce takie zdarzenie, że niektórzy z nich mówią, muszę pochować najpierw ojca. I tam jeszcze inne rzeczy są wymienione. I niektórzy mówią, a nie, nie, ten ojciec jeszcze żył i to właśnie na tym polegała cała tragedia, że nie wiadomo kiedy umrze, więc odkłada to na daleką przyszłość. Nie, a inni mówią, nie, nie, ten ojciec bardzo możliwe, że rzeczywiście zmarł, ale zapowiadana przez Jezusa, pamiętacie, ta wyprawa, kiedy Jezus mówi, idźcie i głoście, nadeszła właśnie w tym czasie. I człowiek stanął przed realnym wyborem, co począć. Pójść czy nie pójść, skoro Jezus go wezwał. A kim jest Jezus? Bo to właśnie jest pytanie, kim jest dla mnie Jezus? Bo jeżeli jest dla mnie Królem i Panem, to ja po prostu nie mogę postąpić inaczej niż zrobić to ze względu na mojego Pana, na mojego Króla. I pamiętacie, był wyjazd do Bośni i wtedy Michał, pamiętam, jedziemy samochodem, Michał do mnie dzwoni. Mówi, pastorze, tato trafił do szpitala. Chyba nie pojadę. To taki, wiecie, czarny koń dla mnie był tego wyjazdu i mówię, jak to? Ale mówię, rozumiem, tata jest w szpitalu. Okej, okay, ale słuchajcie, tu mi się ściska. No doskonale rozumiem, ja sam nie wiem, co bym zrobił. Mówię, Michał, czuj się wolny, pomódl się, oddaj to Panu, jest czas. I słuchajcie, następnego dnia bodajże, on dzwoni do mnie i mówi tak. Pastorze, spotkaliśmy się z mamą i z tatą w szpitalu u taty, rozmawialiśmy o tym i oni kazali mi jechać. Jadę. Tato nie zmarł, dziękować Bogu. Żyje, ma się dobrze. Ale to był wybór, realny wybór. Stanął przed takim naprawdę poważnym wyborem. Wiecie, czasami tak jest, Bóg nas powołuje, a tu nagle świetny awans w pracy. I to są realne wybory. Realne wybory. I właśnie tutaj Jezus mówi do niego, jednego ci brak. Masz wiele innych rzeczy, ale nie masz mnie. I dzisiejsze to pytanie jest, wiecie, do nas skierowane z tego fragmentu. Czy my naprawdę związaliśmy swoje życie z Jezusem? Czy każdy dzień to jest życie wiary? Że my mówimy, Panie, to co mam, kładę przed Tobą, Po prostu to jest do Twojej dyspozycji. Ja tym zarządzam, pamiętajcie nauczanie Paula. Zarządzam tym, jestem po prostu człowiekiem, którym to powierzyłeś. Będę o to dbał, ale Panie, to jest Twoje. Mój dom, Panie, to kim jestem? Twoje królestwo niech przyjdzie. Panie, co chcesz uczynić przez nas? Weź nas jako naczynia dzisiejszego dnia. Poślij, użyj. Gdzie chcesz nas widzieć? Słuchajcie, to jest piękne życie, kiedy tak żyjemy, tak? Kiedy każdego dnia wypatrujemy, co Pan chce przez nas zrobić. I to nie trzeba rzeczywiście jechać do Bośni ani do Kenii. To życie może być niezwykłe tutaj. Kiedy po prostu Pan Cię posyła. Kiedy stawia na Twojej drodze ludzi. Po prostu. Na służbie u Pana. I wiecie, to widać. Ostatnio miałem okazję być u takich naszych przyjaciół. U takich naszych przyjaciół Maria i Gustaw Muszkietowy. Ile myśmy tam spotkań młodzieżowych mieli? Wiecie, jak my znaliśmy Marię i Gustawa wcześniej, ale nasza młodzież nie znała, bo prowadziliśmy młodzież na Waliców. No i po raz pierwszy zobaczyli Gustawa. Gustaw wyszedł w takich, wiecie, spodniach, zupełnie takich, powiedziałbym, drelichowych, swetrze takim wyciągniętym i w takich jakichś filcach wyszedł. Stanął przed mapą i tak mówi: dzień dobry, jestem Gustaw, jestem rolnikiem. No dzisiaj wam opowiem, i tak odwrócił się, jak byłem tu i pokazuje tam, wiecie, wschodnią ścianę Rosji. I jak tam właśnie pojechałby służyć Bogu. I to jest piękne, jak widzisz młodych ludzi, którzy siedzą tak o. I tak o. I każde słowo chłoną czemu? Bo wszystko w tym człowieku, wszystko w nim po prostu mówiło, jak jego życie jest połączone z Bogiem. Teraz zaprosił mnie Gustaw, żebym przyjechał mieć taki czas dla braci z Mińska Mazowieckiego. I przyjechałem 2 godziny wcześniej, spotkaliśmy się, siedzimy i dzwoni, słyszę pierwszy brat. Gustaw, słuchaj, tydzień był taki ciężki, po prostu nie wyobrażasz sobie i zaczyna, już wiemy dokąd to zmierza. Ja po prostu zaczynam się śmiać, Gustaw mówi: tym bardziej, że był ciężki, musisz przyjść. I tam się wije, jak piskorz, tam ktoś po drugiej stronie mówi: przyjdź, przyjdź, nie będziesz załował, zobacz, tylko posiedzisz 5 minut i już będziesz zadowolony. Przyjdź, jeżeli jesteś zmęczony, potrzebujesz zachęt. I tak chyba 3 rozmowy telefoniczne. No i rzeczywiście spotkaliśmy się takim gronem 15 braci. Ale wiecie, pomyślałem sobie, no ten człowiek jest po prostu, widziałem go ostatnio, mówię: Gustaw, kiedy my się ostatnio widzieliśmy? Ile to lat temu było? I on się nic nie zmieni. On jakby się nie starzał. Cały czas ten sam uśmiech, zakonserwowany Gustaw. I cały czas ta świeża wiara. Bo tak jest, kiedy po prostu podłączamy się do Boga i żyjemy z Nim na co dzień. Przez wiarę. Przez wiarę. No jeżeli chodzisz przez wiarę każdego dnia za Jezusem, to czego się nauczysz? Chodzić po wodzie. Po wodzie. Bo człowiek zaczyna żyć realiami Boga, realiami nieba, że rzeczywiście robiliśmy to, Bóg to czynił. Po prostu widzisz, że Bóg w każdej sytuacji może wszystko. I widzisz, z jakich dziwnych sytuacji, bezsensownych, tragicznych, bez wyjścia, jednak wyprowadzał się, dokończyło w taki niesamowity sposób. I po prostu nasiąkasz tą atmosferą wiary, tak jak dzieci. Wyszły z lekcji i już zachowują się tak, po prostu jakby to wszystko działało. Prawda? Bo sobie to w prosty sposób przełożyły. Ja chciałbym zadać nam pytanie. Czy my dotarliśmy do tego jednego? I takie proste pytanie. Czy naprawdę jesteś szczęśliwy i spełniony? Nie chodzi mi teraz o pieniądze i o inne rzeczy, tylko tylko chodzi mi o to, czy nie masz czegoś takiego, siedzisz sobie i mówisz, Panie, czego mi nie dostaje? No, czemu nie jestem szczęśliwy? Czemu cały czas jednego ci brak? I zobaczcie, co Jezus mówi. Bo Piotr mówi, my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. On zarzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, który by opuścił. To jest mowa o tym, co ludzie musieli opuścić. To jest prawda. Po prostu, bo chrześcijaństwo wiąże się z tym, jeżeli nic nie musiałeś opuścić, zapłacić, to po prostu nigdy nie poszedłeś za Jezusem naprawdę. Oni tutaj mówią, opuściliśmy domy, łódki wiemy, że porzucili, czyli po prostu no, w tym wypadku oni po prostu zawiesili biznes. To była odważna decyzja. Przecież tam wiecie, jak jest. Zaraz się inna łódka pojawi. Ktoś przejmie mój biznes. Prawda? To była akurat ich cena, bo to nie chodzi o to, że każdy z nas musi taką płacić. Nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci. Dla kogo? Dla Królestwa Bożego. Słuchajcie, czemu tak jest, że jak ludzie właśnie, czasami głosimy Ewangelię i ktoś jest pierwszy i mówi, ale co powie rodzina? Co powiedzą bliscy? A co powiedzą w pracy? I widzimy tylko stratę. Widzimy stratę, bo nie widzimy czego, bo nie widzimy rzeczywistości Królestwa Bożego i tego, że to jest dużo więcej niż to, co my się po prostu myślimy, że zaraz stracimy, po prostu nas to pozbawi. Ale tak jest. Dopóki człowiek nie zacznie chodzić z Jezusem, to nie zobaczy, że otrzymał w zamian daleko więcej. W czasie obecnym. W świecie przyszłym żywota wiecznego. Czyli tu, teraz i w przyszłości. Znacznie więcej. I teraz, wiecie, jeżeli nie potrafimy naprawdę wypuścić takich rzeczy z rąk, które nam przeszkadzają pójść za Jezusem, zbliżyć się do Niego, to Jezus powiedział, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Poproś Boga, żeby wyjął ci to z rąk. Powiesz, ja sobie potrafię wyobrazić, co się może stać. To lepiej poproś Boga, by cię po prostu małymi krokami nauczył wiary. Ale poproś Boga, byś wszedł w sferę Królestwa Bożego, w sferę wiary, zaufania Jemu. I wiecie, wiem jedno ze swojego krótkiego chrześcijańskiego życia. Każdego dnia trzeba zakładać zbroję. Każdego dnia trzeba świadomie powiedzieć, Panie, ten dzień ofiaruję Tobie, co chcesz zrobić z tym, kim jestem i co posiadam. Bo tak jest, że jeżeli tego nie zrobimy, to będzie to dzień niewiary. Przeleci, przepłynie. A wiecie, Jezus jest takim szczególnym królem i władcą, który po prostu liczy, że przyjdziemy, zawierzymy, pójdziemy za Nim, ale nigdy tego na siłę nie zrobi. Bo Jego armia to są ludzie, którzy dobrowolnie położyli swoje życie. Dokładnie tak, jak On to zrobił. Dobrowolnie, bez przymusu. Najwierniejsi żołnierze, najwierniejsi słudzy. Tak więc uczmy się od dzieci. Może popatrz na wnuki. Może popatrz na dzieci. To jest ta niewinna wiara, która zakłada, że Słowo Boże mówi prawdę. Amen.